Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dziś porozmawiamy o tym, gdzie i jak szukać pomocy, kiedy wiemy, że z naszymi emocjami, myślami i obawami nie jesteśmy już w stanie sami sobie poradzić. Będzie o tym, jak świadomie wybierać z bogatej oferty psychologicznej i terapeutycznej. Będzie też o tym, jak znaleźć odpowiedniego specjalistę, czym się kierować przy wyborze oraz na co uważać. Z przyjemnością rozpoczynam drugą dziesiątkę odcinków Ludzi z pracy. Druga dziesiątka to będą moje rozmowy z gośćmi, którzy chciałabym, żeby dopełnili moje spojrzenie psychologa biznesu i HR-owca. Spojrzenie na mechanizmy, na relacje, na nasze zachowania w kryzysie, którego wszyscy teraz doświadczamy. Chodzi oczywiście nadal o to, żebyśmy mogli lepiej rozumieć siebie i innych w tej absolutnie nowej dla wszystkich sytuacji. Teraz możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia osób, które będą dzielić się hintami, jak sobie i innym możemy dzisiaj pomóc. Na pierwszy ogień idzie jeden z najmądrzejszych specjalistów od głowy, jakich znam. Psychoterapeutka prowadząca własny gabinet i psycholog w szpitalu. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 11. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zwłaszcza teraz. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Nie mogłam mojej wspaniałej drugiej dziesiątki zacząć inaczej jak od rozmowy z psychologiem, ale z innym psychologiem niż ja, bo z psychoterapeutą. Otóż moim pierwszym gościem jest Edyta Bojarska, psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Co to znaczy? Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Absolwentka psychologii stosowanej na UJ-cie, na co dzień prowadzi swój gabinet prywatny, psychoterapeutyczny, gdzie pomaga osobom, które zmagają się z kryzysami, z lękiem, ze stresem i z obniżeniem nastroju. Pracuje też jako psycholog w szpitalu, w krakowskim Centrum Rehabilitacji. Na znanym lekarzu ma tylko i wyłącznie piątki od swoich pacjentów. Studiowałyśmy razem. Zawodowo nasze drogi od początku były inne, już na studiach było to widoczne dość mocno. Myślę, że będzie w stanie podzielić się wieloma obserwacjami i na to też bardzo liczę, bo sytuacja jest i przez najbliższe tygodnie, jeśli nie miesiące, nadal będzie szczególna. Ta granica między pracą a życiem prywatnym bardzo nam się rozmywa. I pomimo tego, że próbujemy zachować te ramy czasowe, że próbujemy zachować te ramy przestrzenne, to rzeczywiście coraz więcej jest takich sytuacji, że nasze lęki, czy nasze obawy, czy nasz gniew, czy nasza złość, czy inne emocje, o których też dzisiaj, mam nadzieję, będziemy rozmawiać, są mocno związane z tym, jak wygląda sytuacja polityczna, jak wygląda sytuacja społeczna, jak wpływa na nas to, że jesteśmy zamknięci, że nie możemy wyjść, że nie możemy się przemieszczać. I to wszystko przynosimy ze sobą do pracy. Czyli to, żebyśmy, nawet WHO mówi już teraz o tym, że zdrowie psychiczne powinno być na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o nasze dbanie o siebie. Zdrowie psychiczne przestaje być czymś, o czym może trudno jest rozmawiać, czy czymś, o czym może wstyd jest komuś powiedzieć, że ma się z tym problem. Wszyscy w tej chwili mamy, a na pewno możemy mieć z tym problem, dlatego że jesteśmy w sytuacji super, hiper niecodziennej. Jesteśmy zamknięci w domach, co ogranicza naszą wolność i powoduje frustrację. a samo zamknięcie w domu i tak jest przywilejem, bo są też tacy, którzy, żebyśmy my mogli kupić jedzenie czy się leczyć, narażają codziennie swoje zdrowie i z tych domów wychodzą. Wszystkich nas łączy lęk o przyszłość. Część z nas ma myśli przepełnione obawami o utracie pracy. Może nas wszystkich łączyć też frustracja, właśnie z powodu pozostawania w domu i robienia w kółko tego samego.
Tak bardzo się boję, boję, że jestem drzewem, co rośnie wątłe w szczelinie wąskiej płyty chodnikowej. Gdy mogłam być dumną sekwoją, tak bardzo się boję, boję, że jestem małpą przed telewizorem, że mnie przez kraty karmią słodyczami, a mogłam skakać z liany na lianę.
W jakiej szczelinie, jakie wątłe, jak to w pierwszym filmie, już ten niebagatelny jest konkret, że głębszy nieco instynkt drzemie w takim drzewie, co to ma szczecińskie korzenie. A drugie primo fakt, małpa, kraty, fakt, TV z Orwella, a tu wielki spod szafy, fakt, a i sama małpa, raczej z tych łagodnych, ale w razie czego może mocno pogryźć.
Tak bardzo się boję, boję, że to wszystko nie moje, moje, że w cudze pióra się rano stroję, że żyję życie nie swoje, swoje.
No właśnie. Oprócz tych lęków, o których mówiłam wcześniej, możemy też się bać tego, że jesteśmy niewystarczający, że marnujemy czas, albo że niewłaściwie radzimy sobie z tą sytuacją. A zatem oddajmy głos ekspertom.
Cześć Edyta.
Cześć Róża. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że jesteś. Zacznijmy od tego w ogóle, jak właśnie potwierdzasz to, że jak byłyśmy na studiach, to było rzeczywiście tak, że psychologowie biznesu i psychologowie pracy to byli tacy... Prawdziwy psycholog to był człowiek, który pomaga ludziom.
Nie jestem pewna, czy pamiętam, bo wiesz, studia były tak strasznie dawno temu.
Jesteśmy tak stare.
Że chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Okej. Jest to wymijające.
Jest to wymijające.
Dobra, powiedz proszę, jak ty pracujesz, bo mówiłam o tym szpitalu, mówiłam o tej twojej prywatnej terapii. Powiedz, jak ty pracujesz, jak to wygląda u ciebie na co dzień i z jakimi problemami ludzie do ciebie przychodzą i na czym polega twoja codzienność zawodowa.
Ta aktualna codzienność różni się od tej codzienności codziennej, można powiedzieć, ponieważ teraz ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce w zasadzie już większość sektora psychoterapeutycznego przeniosło się do sieci, na Skype'a lub na inne komunikatory tego typu. Mhm. Więc ja też zaczęłam w ten sposób pracować. Zazwyczaj pracuję w gabinecie u siebie i taki kontakt preferuję, ale oczywiście w tej sytuacji już większość pacjentów, która mogła, też przeniosła się na Skype'a i pracujemy w ten sposób. Dzwonimy do siebie, przeprowadzamy normalne 50-minutowe sesje, tylko że po prostu każdy siedzi w swoim salonie przed komputerem.
Okej. A jak to wyglądało wcześniej? W sensie, czy ty znasz dużo takich psychologów, psychoterapeutów, którzy pracują na przykład tylko zdalnie, niezależnie od tej sytuacji, która jest teraz?
Osobiście nie znam, aczkolwiek wiem, że są takie osoby i to też jest bardzo ważny i bardzo potrzebny rynek. Ponieważ jest dużo osób, które nie mogą skorzystać z terapii bezpośrednio, bo mieszkają za granicą, bo są chore i muszą zostać w domu na przykład, bo nie mają warunków, żeby dojechać na terapię. Wtedy dla takich osób faktycznie terapia online jest często jedynym sposobem na zdobycie takiej pomocy psychologicznej wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują. I w zasadzie to też jest dobry sposób, bo nie ma tak naprawdę żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że taka pomoc jest mniej skuteczna niż pomoc w cztery oczy na żywo.
No właśnie, a jest też u Was taki stereotyp wśród terapeutów, że jednak spotkanie na żywo to jest coś, czego się nie da zastąpić.
Na pewno są pewne techniki terapeutyczne, które trudniej jest przeprowadzić kiedy nie masz tego bezpośredniego kontaktu. Mhm. Kiedy mówimy o nurtach, które bardziej pracują z ciałem, na przykład dotykiem, no to faktycznie ta praca online wtedy może być niewykonalna. Mhm. Jeżeli chodzi o nurt, w którym ja pracuję, to w zasadzie większość rzeczy, które robimy, możemy wykonać przez komputer. Mhm. Nie ma tutaj żadnych trudności.
Okay.
Nie ma badań, które powiedziałyby, że terapia bezpośrednio w gabinecie w cztery oczy ma dużo lepsze skutki niż terapia na Skype'ie. Mhm. Ponieważ czy to online, czy w gabinecie, używamy dokładnie takich samych technik. Mhm. Tak samo możemy stworzyć relację terapeutyczną, bo stwarzamy ją charakterem, osobowością, tym jak pracujemy z klientem czy z pacjentem, a nie naszą fizyczną obecnością tam.
Okej. Okay. A czy ze strony pacjentów, klientów, spotykasz się z tym, że na przykład ludzie gorzej reagują na terapię online? Że nie lubią tego? Albo gorzej im się pracuje?
Mi się to osobiście nie zdarzyło, ale wiem, że są takie obawy i też to jest element, który bardzo mocno wpływa na to, że dużo osób w tym momencie zawiesza terapię. Mhm. Też z obawy o to, że po prostu przez internet będzie im się pracowało inaczej. Mhm. Może niekoniecznie gorzej, ale po prostu inaczej. Dlatego część terapeutów proponuje taką krótką próbkę, kilkuminutowy kontakt na początek, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa dla tego pacjenta. Ja też na przykład po pierwszej sesji, którą przeprowadzamy na Skype'ie, często pytam, jak się w ogóle rozmawiało, jak czuli się moi pacjenci w tym trochę innym rodzaju kontaktu. Mhm. I nie tylko ja, ale też inni terapeuci, których znam, spotykają się z opiniami, że w zasadzie na początku, pierwsze minuty może były takie trochę dziwne, bo jednak siedzą we własnym pokoju, we własnym salonie czy we własnej kuchni, a ja jestem z nimi na przykład. Ale to wrażenie po jakimś czasie mija.
Okay.
I jeżeli nie mamy problemów typowo technicznych, typu zawiesza nam się internet i przez chwilę się nie widzimy, nie słyszymy, to poza tym ani ja, ani moi pacjenci często nie widzimy dużej różnicy.
Okej, okay. Czyli rozumiem, że nie ma powodów z Twojej praktyki, z Twojego doświadczenia, aby przekładać rozwiązanie problemów, czy przekładać reakcję na kryzys osobisty na lepsze czasy pokoronawirusowe.
Nie ma, bo po pierwsze kryzysy lepiej rozwiązywać wtedy, kiedy się pojawiają, po to, żeby nie narastały po prostu. One mogą oczywiście zniknąć, ale jest też szansa, że po prostu narosną. Mhm. Po drugie, zawsze jest dobry czas, żeby gdzieś zadbać o to swoje zdrowie psychiczne, o swój dobrostan.
A możesz powiedzieć, jakie są nurty terapii? W ogóle, jeśli ja na przykład chciałabym pójść na terapię, to jakby jak mam szukać dobrego terapeuty? Na czym w ogóle polega różnica między właśnie jedną szkołą, a drugą? I w ogóle, czy to jest ważne? Jakie to ma znaczenie?
To jest dobre pytanie i ja nie wiem, czy jest na to jedna dobra odpowiedź tak naprawdę. Nurtów podejść jest sporo. Mhm. Trudno jest mi w tym momencie powiedzieć, ile ich jest dokładnie, ale jeżeli spojrzelibyśmy sobie na przykład na spis towarzystw psychoterapeutycznych, to jest ich na pewno kilkanaście albo ponad 20 w Polsce zarejestrowanych, więc jest ich troszeczkę.
Czyli towarzystw, jak słyszę towarzystwo, to myślę, wiesz, towarzystwo wzajemnej adoracji, ale towarzystwo, czyli jak człowiek na przykład szuka terapii dla siebie, to ma szukać po jakichś nazwach, czy po czym?
Myślę, że w ogóle najpierw warto wpisać sobie w Google hasło psychoterapia i zobaczyć, jakie są nurty. Mhm. Bo jeżeli mielibyśmy podzielić na, nie wiem, kilka głównych nurtów na przykład, no to moglibyśmy sobie zrobić taki bardziej lub mniej sztuczny podział, gdzie mamy na przykład właśnie już tą wspomnianą terapię poznawczo-behawioralną, w której ja pracuję. Gdzie praca opiera się na tym, że identyfikujemy sobie nasze myśli automatyczne. Myśli automatyczne, czyli to, jak my interpretujemy naszą rzeczywistość, która nas otacza, i jak przez te myśli czujemy, jakie mamy emocje, jakie odczucia z ciała i jak się zachowujemy. Mhm. Mamy też terapię psychodynamiczną. Ona szczególnie u nas w Krakowie jest bardzo popularna. Mhm. To jest terapia, która bardzo mocno skupia się na przykład na tym, co nieuświadomione, na jakichś nieuświadomionych konfliktach, potrzebach.
Czyli Kozetka i Freud.
To chyba już trochę bardziej stereotypowo patrzymy na tę terapię i faktycznie bardziej już taki nurt psychoanalityczny chyba jeszcze do Kozetki się gdzieś tam odwołuje.
Czyli psychodynamiczna i psychoanalityczna to nie jest to samo.
Trochę się różni.
Okay.
Na pewno psychoanalityczne faktycznie bardziej czerpie z takich źródeł w ogóle psychoterapii. Tam faktycznie prędzej możemy jeszcze znaleźć osoby pracujące z kozetką.
Okej. Okay. Czyli to się zdarza. Ale czad.
To się zdarza.
To by było chyba turbo retro. Pójść na taką terapię chyba, nie?
No, ale na pewno są osoby, które potrzebują tego rodzaju terapii, którym ona odpowiada.
Dobra, okej. Czyli poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna.
Tak, mamy na pewno też terapię systemową, czyli taką terapię, która postrzega człowieka jako część systemu, czyli na przykład rodziny, która uznaje, że jakaś trudność, która powstaje w człowieku, jego problem, nie bierze się znikąd, tylko raczej jest wynikiem jakiegoś problemu w systemie, na przykład rodzinnym. No i nie możemy też zapomnieć o wszystkich nurtach tych humanistycznych, które bardzo mocno skupiają się na człowieku, na jego rozwoju. Terapeuta tam jest taki bardzo empatyczny, wspierający. To też często są nurty, które właśnie dużo pracują z ciałem, jak na przykład gestalt z odczuciami ciała. Te cztery nurty, o których wspomniałam, w sumie możemy spotkać najczęściej. Tak naprawdę, kiedy szukamy terapeutów, najczęściej terapeuci opisują się właśnie takimi nazwami, że jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym na przykład. Ale oczywiście możemy też spotkać inne szkoły. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy woli pracować bardziej doświadczeniowo ze swoim ciałem, czy jest osobą, która lubi na przykład strukturę, kiedy, nie wiem, dużo wypełniamy w tabelach, robimy różne schematy jako poznawczo-behawioralne i robimy zadania domowe. Czy jest na przykład bardziej osobą, która lubi się zagłębiać w swojej przyszłości, w swoich doświadczeniach. I bardziej odpowiadałoby jej taki nurt terapeutyczny, w którym skupia się bardziej na tym, co już było.
Dobra. Zakładając, że ktoś chciałby pójść na terapię, czuje, że potrzebuje pomocy, czuje, że jego bliscy nie mogą mu pomóc, jak powinien patrzeć na wybór terapeuty, czy na wybór nurtu, czy na co powinien w ogóle patrzeć, podejmując decyzję?
Ważniejszy jest wybór terapeuty. Tak patrząc po osobach, które przychodzą do mnie, to są bardzo często osoby, które nie wiedzą, w jakim ja nurcie pracuję. Mimo, że mam to jasno i wyraźnie napisane na stronie, to nie dla każdego po prostu jest to istotne. I wtedy ja oczywiście opowiadam o tym, jak będzie wyglądała nasza praca, opowiadam o takich wstępnych technikach, opowiadam o tym, że będziemy też się nastawiali na dużą ilość pracy poza sesjami, poza gabinetem. I wtedy jakby oczywiście w kontekście też tego, czy moja osoba i mój charakter pasuje osobie, która do mnie przychodzi, podejmuje decyzję klient przychodzący czy pacjent.
Czyli to nie szkoła i nurt jest tutaj kluczowy, tylko osoba terapeuty.
To jest, wydaje mi się, jedna z rzeczy istotnych. Bo zdarzyło mi się już też kilkukrotnie, że dochodziliśmy razem z pacjentem do wniosku, że podejście, które ja reprezentuję, nie do końca sprawdzi się w jego problemie. I po na przykład jakimś czasie pracy dochodziliśmy do tego, że jednak bardziej na miejscu będzie psychoterapia w innym nurcie.
A czemu to było?
Na przykład w sytuacji, kiedy pacjent bardzo mocno chce skupić się na swoim dzieciństwie, na wczesnych latach swojego życia, to my oczywiście też możemy o tym rozmawiać. Możemy szukać w tych obszarach źródeł jego trudności występujących aktualnie. Ale rozmowa o tym przez cały czas terapii gdzieś nie może być naszym głównym celem. Bo nie do końca wiemy, co to może zmienić. Do takich celów, jeżeli ktoś chce po prostu sobie przegadać dzieciństwo, bo jest to dla niego mega ważne, i czuję, że może tak przez takie rozmawianie o tym poukładać sobie coś w życiu, w moim odczuciu bardziej adekwatne są nurty analityczne, psychoanalityczne czy psychodynamiczne na przykład. Tam terapeuci mają trochę więcej adekwatnych technik do tego, żeby po prostu z tym popracować.
Okej. I na przykład da się tak powiedzieć, wiesz, wyciągnąć z wora z mądrościami, że jak problem z rodziną, to do systemowego, jak problem z zachowaniami, to do poznawczego, jak z dzieciństwem, to do psychodynamicznego. Są jakieś takie punkty charakterystyczne?
Problem jest w systemie rodzinnym na przykład. I ewidentnie problem na przykład nie leży bezpośrednio w osobie, która się do nas zgłasza, tylko w osobie, która jest w tej rodzinie. na przykład w ojcu, w matce, w bracie, w siostrze, mężu, żonie, no to wtedy choćbyśmy stanęli na głowie, to terapeutyzując tego pacjenta, nic nie zmienimy. Możemy zmienić jego podejście do sytuacji, możemy spróbować go wyciągnąć z tego systemu rodzinnego, możemy pracować na jego zasobach, żeby mógł sobie najlepiej z możliwych sposobów radzić w tej sytuacji, ale samego problemowego człowieka w tej rodzinie nie zmienimy. Więc w takim wypadku faktycznie systemowa terapia jest jak najbardziej na miejscu. Ale myślę, że nie ma dużo takich przypadków, w których faktycznie możemy powiedzieć, ta rzecz Pana dotyczy, więc prosimy na taką terapię.
Okej. Wydaje mi się, że już mamy mniej więcej rozeznanie, jakie nurty mamy i z czego mogą pacjenci wybierać. Czym się różni psycholog od psychiatry, od interwenta kryzysowego i w ogóle jakby co powinno być pierwszym wyborem człowieka, który mówi, no nie, nie daję sobie rady, boję się za bardzo, nie ogarnę tego, może bym poszukał pomocy.
W takiej sytuacji, jaką mamy teraz, na pewno zawsze dobrym pomysłem jest zadzwonienie właśnie do ośrodka interwencji kryzysowej, nawet z takiego błahego powodu, że oni mają dyżury całodobowe.
I co, i wpisuję po prostu w Google ośrodek interwencji kryzysowej Kraków, Warszawa, Poznań, tak. Cokolwiek, okej. Okay.
I na stronie, chyba nawet na stronie głównej ośrodka w tym momencie, jest cały wykaz numerów, pod które można zadzwonić o danej porze dnia, w dany dzień tygodnia.
Okay.
I tam przy tych telefonach dyżurują psycholodzy, którzy mają przeszkolenie z tego, jak interweniować właśnie w dużym kryzysie. Bo nie da się ukryć, że to jest telefon dedykowany do osób właśnie w nagłym kryzysie, kiedy nagle się coś ze mną dzieje. Po prostu już na ten moment nie widzę dla siebie sposobu wyjścia, dzwonię i tam nie dostaniemy diagnozy, nie dostaniemy długofalowej pomocy. Dostaniemy taką pomoc, która będzie nam potrzebna na tu i teraz, żeby przetrwać, żeby sobie poradzić z tym, co się z nami dzieje teraz, albo po prostu, żeby zostać wysłuchanym, albo żeby czuć obecność drugiej osoby. Bo to też jest bardzo istotne, kiedy jesteśmy w dużym kryzysie.
Mówiliśmy o tym, jak wybrać sobie nurt i czym się te nurty od siebie różnią. Jak w takim razie wybrać terapeutę? Bo używam na przykład, nie wiem, znanego lekarza albo po prostu wpisuję sobie w Google terapeuta Kraków online i kogo mam wybrać?
Na pewno mimo wszystko na pierwszym miejscu warto zwrócić uwagę na wykształcenie. W związku z tym, że w Polsce nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty, to rynek niestety jest może nie pełen, ale jest na nim bardzo dużo osób, które nie ukończyły 4-letniego kursu psychoterapii. Nawet nie są w jego trakcie. Skończyły na przykład jakiś roczny kurs albo w ogóle są tylko osobami po studiach psychologicznych i otwierają gabinety psychoterapeutyczne. Należy tutaj mocno powiedzieć, że takie osoby po prostu nie mają kompetencji.
Czyli co? Czyli na przykład ja mogłabym sobie otworzyć po studiach psychologicznych gabinet?
Tak.
Ojej. Ludzie to robią? Naprawdę? Dużo jest takich osób?
Robią, tak. Co więcej, zdarzają się też osoby, które nawet nie są psychologami, otwierają gabinet. Więc bardzo trzeba uważać na to, żeby czytać opisy terapeutów. Bo jeżeli ktoś jest w trakcie jakiegoś całościowego szkolenia albo skończył to szkolenie, co więcej, na przykład zrobił już certyfikat w towarzystwie, pod którego skrzydłami robił szkolenie terapeutyczne, to na pewno będzie miał tą informację na stronie swojej bądź na swoim profilu, na przykład na znanym lekarzu. Bo to jest coś, o czym warto mówić pacjentom.
Czyli to są, rozumiem, że jak ktoś szuka, to powinien poszukiwać właśnie takich słów kluczowych. Czyli 4-letnia szkoła, 4-letnie szkolenie, certyfikat.
Dokładnie tak.
Okej. I to nie muszą być jakieś specjalne nazwy, nie zależy to od szkoły, po prostu tych słów powinien ludzie
warto szukać tego, jeżeli mamy wątpliwości, bo na przykład umówiliśmy się już do kogoś, możemy zawsze tą osobę zapytać o jej kwalifikacje zawodowe. I ta osoba oczywiście nie ma takiego obowiązku, żeby pokazać nam swój dyplom na przykład, ale żeby być fair w stosunku do swojego klienta, powinna to zrobić. Po drugie, warto też zwrócić uwagę, czy terapeuta się superwizuje, czyli czy konsultuje swoją pracę z innym terapeutą, który jest już bardziej doświadczony i ma kurs superwizora za sobą. Zazwyczaj osoby, które się superwizują, też mają to napisane w swoim opisie. Bo to też jest niezbędna część naszej pracy.
A co jeśli ktoś jest certyfikowanym terapeutą, i skończył te studia, ale się nie superwizuje. To o czymś świadczy?
To nie możemy mieć wtedy pewności, że jego praca jest wykonywana rzetelnie.
Okej.
I że techniki jakby przez niego wybierane i sposób prowadzenia przez niego pracy jest na pewno dobry i etyczny.
Mhm.
Bo każdy z nas w swojej pracy, niezależnie czy jesteśmy terapeutami, czy pracujemy w obszarze biznesu, potrzebuje czasami spojrzenia z boku na to, co robimy.
Jasne.
I my właśnie po to potrzebujemy superwizji. Myślę, że nie ma terapeuty, który czasami nie dojdzie do ściany w jakimś procesie, który nie będzie wiedział, co zrobić, który napotka czasami trudność w samym sobie w pracy z jakimś klientem.
No totalnie. No u nas to się nazywa, że mamy mentorów swoich, nie? W biznesie.
No właśnie, to my mamy superwizorów. Więc też zawsze możemy pytać, czy terapeuta, do którego idziemy, się superwizuje. Możemy nawet poprosić o nazwisko superwizora.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię samego wybrania się na terapię? Czy ty widzisz, że teraz na przykład coś się zmieniło? Nie wiem, dochodzą do ciebie informacje, że jest, nie wiem, więcej ludzi zgłasza się na terapię, czy jeszcze tego nie ma? Czy wręcz mniej, bo nie mogą się spotkać?
Jeżeli chodzi o osoby, które dopiero chcą podjąć terapię, to to chyba nie jest taki moment, w którym jeszcze duża ilość się ich zgłasza. Prędzej, jeżeli osoby teraz w ogóle potrzebują jakiegoś wsparcia, to jest to bardziej taka interwencja kryzysowa na przykład. W sytuacji utraty pracy, utraty źródła zarobku, sytuacji długiego odizolowania od innych ludzi w mieszkaniu. Tam faktycznie mogą szukać wsparcia w interwencji kryzysowej, niekoniecznie decydując się na jakąś długotrwałą psychoterapię. Więc częściej teraz zdarzają się jakieś pojedyncze konsultacje przez Skype'a czy przez Zoom.
Ale masz tak, że ludzie się na przykład wycofują z tego powodu, że...
W sensie zawieszają? Tak, zdarza się.
Okej. I czy to jest związane, nie wiem, z brakiem kasy, czy z brakiem, nie wiem, mają coś ważniejszego teraz? Jakby widzisz jakąś tendencję, czy to są jakieś pojedyncze przypadki?
Na pewno część ludzi musi na ten czas zawiesić terapię ze względów finansowych. Bo nie ukrywajmy, na pewno dużo osób straciło pracę, bo czy to branża gastronomiczna, czy hotelarska, czy tak naprawdę chyba każda branża nie obyła się bez jakichś zwolnień, więc na pewno takie względy ekonomiczne są tutaj bardzo ważne. Na pewno też nie każdy po prostu tak zwyczajnie chce przyjść na pracę przez Skype'a.
No właśnie, bo jeszcze a propos właśnie tych kosztów, ja na przykład widzę coś takiego, że teraz, zresztą są badania, które to potwierdzają i to nie z teraz, tylko właśnie z poprzednich kryzysów. Widać bardzo mocno coś takiego, że ludzie eliminują wszystkie dodatkowe wydatki, które nie są absolutnie podstawowe dla nich. Czyli mówiąc wprost, nie kupują nic poza jedzeniem. I czy to jest tak, że terapia jest jednak dalej traktowana jako jakieś takie dobro luksusowe?
Większość ludzi w gabinetach prywatnych, a przynajmniej spora część, przychodzi też z rzeczami, które po prostu im utrudniają życie codzienne, ale nie są czymś, co uniemożliwia je w 100%. Oczywiście jest spora grupa osób, które przechodzą z dużym kryzysem i oni mają też potrzeby kontynuowania tej terapii teraz. Jeszcze na ten moment terapia nie jest takim niezbędnym czymś w naszym życiu, że wszyscy zdecydowaliby się tą terapię kontynuować teraz. Na przykład za cenę niemożności kupienia sobie czegoś do jedzenia, powiedzmy.
Jasne, jasne. A powiedz, jak to wygląda jeszcze od takiej strony obciachu. Pamiętam, że jak zaczynałyśmy studia, to nasi wykładowcy nam mówili, że sporo jest jeszcze takich zachowań, że to jest wstyd pójść na terapię, albo że się ludzie nie przyznają, przed innymi się nie przyznają, ale też przed czasem sami nie chcą pójść, bo żeby się przed samymi sobą nie przyznać. Że sobie nie radzą, to nie jest tak jak lekarz, tylko to jest właśnie jak, nie wiem, jakaś od razu łatka świra się przyczepia, nie? Albo łatka jakiegoś nieudacznika. Czy dalej tak jest? Masz takie poczucie? Czy to się już zmieniło przez tych kilkanaście lat?
Mam wrażenie, że jest trochę lepiej pod tym względem. Oczywiście to też dużo zależy od pokolenia. Bo jak na przykład pracuję z moimi pacjentami na oddziale na rehabilitacji neurologicznej, to kiedy wchodzę i mówię, że jestem psychologiem, a warto dodać, że większość pacjentów jednak jest w wieku po 60. To są ludzie, którzy jeszcze wychowywali się w takim
wyciągają poczuciu, bicz,
że ale ze mną jest wszystko okej.
Okay. Niech się pani odsunie. Psychologa. Jestem zdrowy.
Tak. I wtedy faktycznie trzeba im poświęcić troszeczkę więcej czasu, żeby im powiedzieć, jakby po co ta wizyta, co oni mogą z tego uzyskać, jaką mogą mieć dla siebie korzyść i co my w ogóle możemy na tej wizycie robić. Ale oczywiście
jest. I kumają to? Udaje się to, udaje ci się gdzieś ich przeciągnąć na tą stronę ufności, czy do końca często walczysz?
Trochę mi pomaga to, że ja tam nie mam stricte psychoterapeutycznej pracy. Bardziej tam przychodzę jako psycholog z obszaru takiego medycznego.
Okay.
Więc łatwiej jest to niektórym osobom zaakceptować.
Czyli ty jesteś takim jakby półlekarzem.
No mam kitel, więc tak. Ale faktycznie jest tak, że większość osób wchodzi w rozmowę i potem chcą się spotykać. I to nie jest już dla nich problem, że na przykład po rehabilitacji ruchowej idą na spotkanie z psychologiem. Więc to też jest pewnie kwestia takiego wdrożenia się, takiego znormalizowania. Że widzą na przykład tam, że tam wszyscy mają psychologa, więc po prostu każdy do niego chodzi. No ale tak jak mówię, to już jest też pokolenie trochę starsze, prawda? Pokolenie naszych rodziców, dziadków też bardzo często.
Pytanie, na ile to jest trwałe, bo też z kolei z psychologii społecznej znam takie badania, które pokazują, że ludzie, którzy są, wiesz, dostosowują się do sytuacji, czyli są w sytuacji w szpitalu, właśnie przychodzi pani Edyta w kitlu, no to jakby wchodzą w tą formę i mówią, dobra, pani psycholog jest spoks, ale wychodzą ze szpitala, idą do żony, do męża, do dzieci i mówią, co? Psycholog? W życiu ja nie jestem chory, nie? Że to nie jest kwestia tego, że zmiana zachodzi w człowieku, tylko zmiana jest sztuczna, no jest sytuacyjna po prostu. Nie zmienia się sytuacja i człowiek zaczyna się inaczej zachowywać.
Nie wiem, jak to do końca jest z moimi pacjentami, którzy wychodzą z oddziału, ponieważ czasami wracają do nas na przykład na oddział dzienny, ale nie zdarza się to często. Więc nie mogę potem tego zweryfikować. Wiem, że niektórzy potem wracają na przykład na terapię indywidualną, czy to psychoterapeutyczną, czy taką rehabilitacyjną. Wiem, że niektórzy z nich chętnie korzystają z pomocy psychologicznej, jak są ponownie na oddziałach rehabilitacyjnych. Więc tutaj różnie bywa.
To zależy.
To zależy.
Ulubiona odpowiedź psychologa.
Jakbyśmy miały wyciągnąć mądrość z twojego wora z mądrościami, to na dwoje babka wróżyła.
Na przykład.
Ale jeżeli byśmy popatrzyły na rynek prywatny, gdzie tak naprawdę to już tylko zależy od dobrej woli każdego z nas, czy pójdziemy na terapię, czy nie, to coraz częściej widzę, że pacjenci mówią, mój chłopak mi kazał pójść. Mój chłopak mnie namówił, czy moja dziewczyna. Rozmawiałam z koleżanką i zauważyłam, że mamy tak samo, a ona chodzi na terapię, na przykład. Ludzie sobie polecają terapeutów coraz częściej.
To się nazywa w psychologii społecznej dowód społecznej słuszności.
Brawo. Ktoś tu był prymusem.
Piątka. Ale czy to tak jest, że jak ludzie przychodzą do ciebie na terapię, to głównie tak jest, że właśnie otoczenie ich gdzieś tam pchnęło w to?
Myślę, że nie mogę powiedzieć, że głównie, ale jest to też na pewno spora część, gdzie otoczenie dało im sygnał, coś jest do naprawienia. Zastanów się, czy możesz coś z tym zrobić.
Czy to jest tak, że przychodzą do ciebie głównie ludzie młodzi? A propos tego, co powiedziałaś wcześniej? A propos tego stereotypu, że nie jestem chory psychicznie i pójdę do psychologa?
Do którego pokoleń starszych? Uznajemy ludzi młodych?
Triki pytanie. No. Chytre. No nie wiem, postawmy jakąś granicę. 45.
Okej.
Dużo, mało? Ich jest? To takich pacjentów w tym wieku?
Do 45 roku życia? Większość moich pacjentów jest właśnie do tego wieku. Myślę, że tak, no nie wiem, na palcach jednej, dwóch rąk mogłabym policzyć osoby po tym wieku, które przychodziły na terapię. Ale myślę, że to jeszcze się wiąże jakby z kilkoma rzeczami, że właśnie po pierwsze osoby młode, szczególnie które są na studiach, gdzieś zaczynają pracę na przykład, oni często się gdzieś stykali w ogóle z zagadnieniami psychologii właśnie na studiach, na jakichś zajęciach, prawda? Czy w szkole jeszcze na przykład mieli jakieś pogadanki z psychologiem, które mogły się okazać całkiem fajne i trafne. I oni faktycznie widzą to, że spotkania terapeutyczne czy takie poradnictwo psychologiczne może im pomóc po prostu, może im przynieść ulgę, albo może po prostu znormalizować to, co się z nimi dzieje, żeby im po prostu powiedzieć, że to jest okej i tak może być, że tak czują.
A często przychodzą do ciebie ludzie, którzy oceniają sami siebie i przychodzą i mówią, jestem daremny, jestem beznadziejny, nie umiem sobie poradzić, jestem po prostu najgorszy. I często twoja praca polega na tym, że musisz ich wyciągnąć z tego poczucia beznadziejności, takiej autobeznadziejności.
W tym nurcie, w którym ja pracuję, te rzeczy, o których ty mówisz, czyli właśnie takie przyznawanie się samemu przed sobą, że jestem beznadziejny, nie warto mnie kochać i tak dalej, nazywamy to takimi przekonaniami rdzennymi na temat samych siebie. to są przekonania, które wpływają na to, jak my w ogóle postrzegamy rzeczywistość i na to, jak my się czujemy, jak się zachowujemy. I to jest faktycznie taka główna rola terapii, żeby to zmienić. Mhm. I to nie jest tak, że ja jako terapeuta mam z tego wyciągnąć pacjenta. My wspólnie wyciągamy tą osobę z tego. Bo pacjent jest ekspertem od samego siebie. Od swoich emocji, od swoich myśli, od swoich przekonań. I ja mogę mu tylko dać narzędzia. Mhm. Możemy je wspólnie wdrażać i przez dyskusję, przez znajdywanie dowodów, za, przeciw. Możemy próbować zmieniać te przekonania. Mhm. To jest praca żmudna, ale praca, która jak najbardziej może się udać.
Ale to jest na maksa podobne do tego, co ja robię. Pracy z ludźmi z biznesu i rzeczywiście pracy na tym, żeby nie przyjść i nie zbawić kogoś, nie powiedzieć mu, masz robić tak i tak. Mhm. I tak jest i tak najlepiej, a w ogóle to zostaw, ja to za ciebie zrobię. Nie? Tylko właśnie praca polegająca na dawaniu narzędzi, na uczeniu ludzi mechanizmów. Mhm. No właśnie taka jest też idea tego podcastu, nie? Że dawać ludziom zrozumienie tego, czemu podlegają i tłumaczyć mechanizmy, pokazywać, jak to działa, żeby sami byli w stanie sobie potem pomóc.
No tak, no bo tylko wtedy masz pewność, że jak za pół roku przyjdzie podobna sytuacja, podobny kryzys, to ten człowiek będzie mógł sobie poradzić. Bo przypomnij sobie, że 6 miesięcy temu rozmawiał z Różą na ten temat i ona mu powiedziała, że są takie fajne sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić. I wtedy zadziałało, to może teraz też zadziała. Mhm. To jest bardzo ważne, żeby tak samo w terapii, jak i na pewno w twojej pracy, dawać narzędzia i uczyć tego, jak z tymi narzędziami samemu sobie poradzić z różnymi problemami.
Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja jeszcze raz. Dziękuję. No i trzymaj się.
Dziękuję. Wzajemnie.
Bądźcie zdrowi.
Tak. Tak.
W dzisiejszym odcinku to tyle. Edyta swoim kojącym głosem przekazała wam dużo wiedzy i konkretnych technik. Druga dawka tej wiedzy, czyli druga część rozmowy z Edytą, już w następnym odcinku. Także od świątecznej niedzieli, jeśli oczywiście obchodzicie święta, 12 kwietnia zapraszam serdecznie na drugie spotkanie z Edytą. Po dzisiejszym odcinku wiecie już, jak wybrać specjalistę, jeśli zdecydujecie się szukać pomocy na zewnątrz. A w drugiej części rozmowy pogadamy z Edytą o tym, jak poradzić sobie samemu, gdy decydujemy się jednak nie korzystać z pomocy terapeuty ani psychologa. I o tym, jak doraźnie pomagać naszym najbliższym, jeśli nie jesteśmy terapeutą. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, oceńcie, jak się wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie na Instagramie i na LinkedInie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej, trzymajcie się i powodzenia. Pa!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.